podcast Zamku Królewskiego na Wawelu. Międzymurze.
Magdalena Młodawska, kuratorka wystawy Międzymurze. Co to jest Międzymurze? Może zacznę od tego, bo teoretycznie słowo jest bardzo proste i tak naprawdę też o tym jest ta wystawa, o tym wszystkim, co jest między murami, pomiędzy murami i o murach. Ale Międzymurze to też termin, który jest terminem bardzo profesjonalnym, architektonicznym i oznacza przestrzeń pomiędzy murem właściwym, obronnym, a murem wewnętrznym. Przestrzeń, która miała bardzo określoną funkcję związaną z obronnością. I takie przedmurza i mury właściwe, czyli teren Międzymurza, jest na wystawie. Ale Międzymurze, proszę Państwa, to też jeszcze jedna warstwa, bardzo ważna, szczególnie dla mnie, ponieważ przypomina nam ona o wszystkich tych, którzy pracowali na tym terenie, a mam na myśli archeologów, którzy od końca, a w zasadzie od połowy, od 1945-1946 roku pracowali i odsłaniali historię tej części Wzgórza Wawelskiego, ale też opowiadali historię całego Wawelu. I tych archeologów, którzy zresztą tak nazwali tę część Międzymurze, o nich też chcemy pamiętać, o nich też mówimy na wystawie. To nie jest zwykła wystawa i nie należy też się spodziewać obrazów czy też eksponatów, które dominują przestrzeń. Nie, to jest podróż podziemna, schodzimy pod ziemię, jest ciemno, czasem nawet jest bardzo ciemno. Ale jest to zabieg celowy. Nigdy nie jest czarno, proszę się nie martwić. Natomiast staraliśmy się zachować taką atmosferę właśnie pewnej tajemniczości. Światło nas prowadzi i światło nam pokazuje różne elementy. Taki był zamysł tego. Ale o czym ta opowieść? Jak już wspomniałam o murach, ale nie tylko. Wystawa, a tak naprawdę rezerwat archeologiczno-architektoniczny, złożony jest z trzech elementów, trzech sektorów. Pierwszy sektor właśnie opowiada o historii fortyfikacji wawelskich. Od bardzo wczesnego czasu, czyli od wieku X, aż po wiek XIX. Mamy to jak w pigułce, mamy esencję wszystkich tych możliwych form zmieniających się przecież bronienia Wzgórza Wawelskiego. Ale mamy też korytarz, który łączy dwa sektory i w tym korytarzu jest opowieść właśnie o tych archeologach, którzy pracowali na wzgórzu od lat 40., ale też pokazane są eksponaty, które zostały wydobyte na tym terenie. Eksponaty czasem bardzo zaskakujące, ale o tym za chwilę. Drugi sektor był trudnym sektorem i jest też najbardziej multimedialny. Jest to miejsce bardzo, bardzo niezwykłe, ponieważ jeśli spojrzymy ze ścieżki w dół, to widzimy skałę wapienną, czyli materiał, z którego zbudowane jest wzgórze. I ta skała jest głównym bohaterem tej części. Ta skała, czyli opowiadamy o Smoczej Jamie, opowiadamy w ogóle, jak powstało Wzgórze Wawelskie. Jak to się stało, ile trwało milionów lat. Opowiadamy o tym, że pływały tam egzotyczne ryby, bo tu było przecież morze tropikalne. Opowiadamy o tych wszystkich, którzy próbowali w XIX wieku wejść do zamkniętej, niedostępnej, tak łatwo jak dziś, Smoczej Jamy. No a jak już jest temat Smoczej Jamy, to musiał być i jej główny, legendarny bohater, czyli Smok Wawelski. Tak więc te tematy są zróżnicowane, są bardzo techniczne, wojskowe, ale też są całkowicie legendarne, ale do tego też wrócimy, bo tam nie ma żadnego Szewczyka Dratewki. Jeśli mowa o pierwszym sektorze i historii fortyfikacji wawelskich, to ta podróż jest podróżą tak naprawdę chronologiczną, tak ją poprowadziliśmy, żeby pokazać, jak to się zmieniało. Ale należy pamiętać, że to, co widzimy, nigdy nie było jednocześnie. Tak? Czyli jeśli stawiano nowy mur czy nowy wał, to wcześniejszy był niszczony. To, że widzimy je dzisiaj, to jest oczywiście zasługa archeologów i tego, że schodzimy pod ziemię i widzimy niewielkie niekiedy. Czasem w ogóle nie widzimy, ale dzięki archeologom wiemy, że tam były różne elementy obronne. Jak wyglądał najstarszy wał obronny? Jeśli można sobie to wyobrazić, a na wystawie nie trzeba sobie tak bardzo wyobrażać, bo mamy rysunki, które nam ułatwiają tę trudną pracę naszej imaginacji. Jeśli możemy sobie wyobrazić taki wał ziemny, no to rzecz jasna ta ziemia, jej konstrukcja musiała być czymś wzmocniona. I były to skrzynie drewniane. Proszę sobie wyobrazić olbrzymie skrzynie drewniane, w które zostaje w różnych proporcjach wsypana ziemia, piasek, kamienie. I te skrzynie drewniane ustawia się na pewną wysokość. Ta warstwa skrzyń ma około, czyli szerokość wału do 4,5 metra, a wysokość być może nawet do 8 metrów. Oczywiście to jest zakończone palisadą drewnianą, taki wał. I taki wał ziemny dodatkowo był zabezpieczony jeszcze warstwą gliny z dwóch stron. Ta warstwa gliny miała duże znaczenie, ponieważ po pierwsze zabezpieczała samą ziemię przed osypywaniem się, po drugie chroniła to drewno przed pożarami, a po trzecie wspomagała obrońców wału, ponieważ wystarczyło, no nie wiem, zmoczyć taką glinę i już wspinanie się po tym wale było utrudnione i tam oczywiście wylewano smołę i tak dalej, i tak dalej. Więc ten wał funkcjonował od wieku X tak naprawdę. Kto go zbudował do dziś nie wiemy na pewno. Są różne hipotezy mówiące dawniej pisało się o Wiślanach, ale być może ten wał powstał trochę później, z samym początkiem XI wieku, wtedy może mówimy już o piastach. Tego nie wiemy, ale za to znamy dobrze jego konstrukcję, o której Państwu opowiedziałam. I ten wał przetrwał do połowy XIII wieku. Zastąpił go nowy wał, też ziemny, nie fortyfikacje murowane, tylko wał ziemny, szerszy i mocniejszy. I dopiero w XIV wieku powstały fortyfikacje kamienne i mur kamienny otoczył całe wzgórze. W XV wieku wzmocniono tę obronność poprzez wybudowanie przedmurza, czyli muru poprzedzającego o parę metrów mur właściwy. Fragmenty tych murów widać na trasie zwiedzania. Ale też na trasie zwiedzania mamy fantastycznie zachowaną wieżę obronną. Fantastycznie w rozumieniu oczywiście budowli z XII wieku, z połowy XII wieku, które w naszym kraju zwykle zachowały się w niewielkich fragmentach. Bardzo często właśnie jest to architektura, którą należy odsłonić, ponieważ jest na poziomie fundamentów. Natomiast tutaj mamy fragment muru właściwego. Możemy wejść tak naprawdę do wnętrza tej wieży obronnej, która, jak wspomniałam na początku XII wieku, jak przypuszczają archeolodzy, towarzyszyła wcześniejszej, tuż obok sytuowanej bramie od strony zachodniej na wzgórze Wawelskie. Mamy też opowieść o tym, jak czasem pojawiają się katastrofy budowlane, czasem. One były bardzo częste dawniej, wynikające a to z niewłaściwego rozpoznania terenu i możliwości statyki budowli. I tak było w przypadku tej wieży. Mamy duże pęknięcie muru, które nam pokazuje, że ta wieża po prostu upadła w stronę Wisły i ten upadek wieży to też kres wejścia na wzgórze Wawelskie od strony zachodniej. Zlikwidowano wieżę, zlikwidowano wejście. W XIV wieku powstał tutaj mur. Maszerując dalej, mamy też opowieść o murze najnowszym, tym, który można zobaczyć spacerując dookoła wzgórza. murze ceglanym i ten mur powstał z końcem XVIII wieku. To był projekt i projekt był, jak specjaliści określają, bardzo innowacyjny. W zasadzie powstał on tuż przed upadkiem Polski, tuż przed rozbiorami i on nigdy nie został w pełni zrealizowany. Fragment tego genialnego projektu, pomysłu inżynierów polskich został wykonany właśnie w tej części wzgórza, a później w XIX wieku, w czasach wolnego miasta Krakowa i potem okupacji austriackiej został podniesiony i widzimy z zewnątrz właśnie te mury, które przypominają od strony Wisły kształtem piłę. I ta forma takich wychodzących w stronę Wisły trójkątnych wypustów, jeśli mogę użyć tego słowa, czyli ta forma piły, forma kleszczy, stąd nazwa mury kleszczowe, była rozwiązaniem pozwalającym w sposób bardziej efektywny bronić wzgórza. Oczywiście przewidziane były otwory strzelnicze mniejsze dla broni mniejszej oraz działobitnie dla większej maszyny, która broniła wzgórza. I ten mur XIX-wieczny, a w zasadzie XVIII- i XIX-wieczny, kończy opowieść i zamyka opowieść o fortyfikacjach. Żeby uporządkować tę jednak trudną i skomplikowaną wiedzę, wprowadziliśmy na wystawę multimedia. One są dla nas pomocą, chociaż ja do multimediów mam stosunek ambiwalentny. Natomiast tutaj one miały bardzo jasną funkcję. Miały ułatwić zrozumienie tych bardzo trudnych rzeczy, ułatwić zrozumienie tej opowieści o historii fortyfikacji i poprowadzić też zwiedzających, tak by stało się to ciekawą opowieścią. Przechodząc do drugiego sektora przez korytarzyk, widzimy przeróżne eksponaty, artefakty archeologiczne, które znaleziono w tym miejscu i to, co Państwu obiecałam, niespodziankę, czyli najstarsze znalezione na terenie wzgórza Wawelskiego dzieła, przedmioty związane z działalnością człowieka, czyli krzemienie i różne inne wyroby z czasów prehistorycznych, które mają kilkadziesiąt tysięcy lat i na które naprawdę, naprawdę warto zwrócić uwagę. Drugi sektor jest przestrzenią zupełnie inną. I tutaj w pełni zostały wykorzystane najbardziej wyrafinowane multimedia, jakie zarówno pod kątem dźwiękowym, jak i wizualnym. I tutaj postanowiliśmy ograniczyć barwy. W ogóle całe Międzymurze jest bardzo monochromatyczne. Jak wspomniałam, prowadzi światło i te multimedia też w dużej mierze są w kolorze bursztynowym, tak by zatrzymać właśnie ciemność i światło w jednej przestrzeni. I dzięki multimediom, projekcjom, mappingom na ścianach właśnie fortyfikacji mamy opowiedzianą wizualnie i dźwiękowo historię geologii, czyli jak powstało wzgórze Wawelskie. Ile tysięcy lat temu można było spotkać pływające tutaj gąbki i różne inne ryby. Jakie ryby i zwierzęta tu mieszkały? Dlaczego powstała Smocza Jama? Jakie zjawiska atmosferyczne i ile tysięcy lat trwało tworzenie się Smoczej Jamy? I dlaczego Smocza Jama w ogóle wygląda tak? Jak się okazuje, jest to działanie tropikalnej, ciepłej wody zamkniętej w przestrzeni, która wyżłobiła całą strukturę. Mamy też opowieść o odkrywcach Smoczej Jamy, o Ambrożym Grabowskim, Aloyzym Alcie, którzy, zwłaszcza w przypadku Ambrożego Grabowskiego, mamy takie autentyczne, romantyczne penetrowanie nieznanych miejsc. Czyli proszę sobie wyobrazić, między dwoma murami, o których wspominałam, była dziura, która wiadomo było z różnych miejsc, że jest to wejście do smoczej jamy, czyli po prostu dziura w komorze. Ale Ambroże Grabowski sprowadził pomocników, drabinę i z pochodnią zszedł na dół i wykonał pierwszy opis tego, co zobaczył. No, my oczywiście wiemy, że jaskinia raczej nie była użytkowana nigdy przez człowieka, przynajmniej nie znaleziono żadnych śladów świadczących o tym, że była zamieszkana w czasach prehistorycznych, ale też należy pamiętać, że ona była używana w czasach nowożytnych jako szynk i zaplecze tego szynku. W związku z tym te wcześniejsze nawarstwienia kulturowe zostały zniszczone wówczas i znaleziono tylko nowożytne, więc jaskinia dosyć była taka pozbawiona kulturowych nawarstwień. Ambroże Grabowski, a później Alojzy Alt stworzyli pierwszy opis i plan jaskini smoczej. No a jak smoczej, to przechodzimy na koniec naszego powieści i naszej trasy, ponieważ nie dało się zakończyć inaczej niż opowieścią najstarszą legendą i chyba też najbardziej znaną legendą o smoku wawelskim. Ale mamy tu legendę, która jest chyba mało znana, a na pewno nie jest legendą, którą Państwo znacie. Nie ma żadnego szewczyka, ale jest dwóch braci, którzy walczą ze sobą. Jest bratobójstwo. Legenda jest naprawdę mroczna. Smok to nie jest smok, tylko całożerca, holofagus w języku łacińskim. Skąd ta legenda? Jest to najstarszy zapis z XIII wieku, zapisany w kronice Wincentego Kadłubka, kanonika, który wprowadził postać króla Kraka, wprowadził postaci dwóch braci, jego synów, którzy walczą ze smokiem i tego smoka oczywiście podstępem. Podstęp jest, tak? Czyli zwierzę podrzucane całożercy jest, ale legenda kończy się zupełnie inaczej, ponieważ jeden brat zabija drugiego, gdy wychodzi tu na jaw ten, który został wcześniej okrzyknięty zwycięzcą i miał przejąć tron, zostaje wygnany, a władzę przejmuje, tu pauza, królewna Wanda, która włada Krakowem. No taki jest zapis XIII-wieczny. I znowuż, królewna Wanda, która się rzuca, bo nie chciała Niemca, to przypominam, że to są XIX-wieczne zapisy. Natomiast to średniowieczne, najstarsze, brzmią zupełnie inaczej. I kończy się ta nasza opowieść, to przejście podziemne właśnie znowuż średniowieczną opowieścią, legendą, która jest mroczna, kończy się wspomnieniem smoka, którego postać, rzeźbę stworzył Bronisław Chromy, a którego model rzeźby, jeden z modeli smoka znajduje się właśnie na Międzymurzu i przypomina o tym no, bardzo jednak takiej ikonicznej i bardzo rozpoznawalnej rzeźbie właśnie Chromego, smok Chromego. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ tych projektów na smoka było sporo i ten smok miał być zupełnie gdzie indziej, bo na placu Wolnica i miał wyglądać inaczej. Koniec końców tam była inna rzeźba, a smok się zmienił i trafił słusznie zresztą, tuż przy wyjściu ze smoczej jamy. Natomiast był jeden projekt niezrealizowany. Ja żałuję. Pewnie ze względów właśnie transportowych i ze względów jakichś bezpieczeństwa. Jeden z pomysłów był taki na rzeźbę smoka, że jego łapy miały być na jednym brzegu rzeki, cielsko smocze zanurzone pod wodą, a na drugim brzegu miał być ogon i to miał być właśnie taki potwór nieokreślony. I z tym smokiem, proszę Państwa, jest tak, że jest to zwierzę najbardziej symboliczne, może nie przesadzam najbardziej, ale bardzo, bardzo symboliczne w różnych kulturach, praktycznie we wszystkich kulturach istniejące i mające inne konotacje w Azji, inne konotacje ma w Europie. My opowiadamy o tym smoku słowiańskim, bo ten smok słowiański oczywiście też był, on jest bliski naszej kulturze, on bardziej przypomina właśnie formę żmija, tak? Formę takiegoś gada, żmija. Nie ma skrzydeł, jest raczej takim stworzeniem, które żyje pomiędzy dwoma światami i pilnuje właśnie świat cywilizacji ludzkiej. On zawsze jest na pograniczu, w jakichś mokradłach, jaskiniach, czasem pilnuje jakiegoś skarbu. I tak taką opowieść o smokach można znaleźć w wielu mitach i legendach europejskich.